na Pomorzu. Silny wiatr, 2,5 tysiąca odbiorców, w tej chwili nie ma prądu.
Prezes Amber Gold Marcin P. nie miał mocodawców. Nikt nie dał mu pieniędzy na założenie piramidy finansowej.
Tak wynika z ekspertyzy biegłych, za którą prokuratura zapłaciła 1 000 000 zł.
W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę prezydencki minister Tomasz Nałęcz.
Fakty zaczynamy od informacji sprzed chwili. Tragedia na ulicy Wojska Polskiego w Nowym Mieście Lubawskim w Warmińsko-Mazurskim. Na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił 2 kobiety. Kierowca, już wiadomo, był trzeźwy.
Jedna z kobiet zginęła na miejscu. Droga w tej chwili jest zablokowana. Miało wiać i tak jak zapowiadaliśmy, wieje w Pomorskiem. W tej chwili prądu nie ma już około 2,5 tysiąca odbiorców.
Od rana strażacy 16 razy interweniowali z powodu silnego wiatru w porywach do 90 km na godzinę. Przede wszystkim usuwając dróg połamane konary drzew, to zgłoszenia głównie z okolic Słupska, Wejherowa i Kartuz.
Nikt nie pomagał Marcinowi P. w uruchomieniu piramidy finansowej Amber Gold. Wynika z ujawnionej przed godziną przez reportera RMF FM opinii biegłych prokuratury badającej sprawę największego tego typu oszustwa w Polsce.
Prokuratorzy z Łodzi otrzymali ponad 200 stron ekspertyzy analityków firmy Ernst & Young, którzy przestudiowali przepływy finansowe firmy Marcina P. Biegli wskazują, że prezes Amber Gold najprawdopodobniej nie miał mocodawców, a przynajmniej nikt nie wspomógł go pieniędzmi na start tego biznesu. Więcej na temat ekspertyzy biegłych przeczytacie na rmf24.pl.
8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki, jego gości, dzień dobry.
Prezydencki doradca Tomasz Nałęcz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pomysł Alkomat dla każdego wzbudził w Belwederze entuzjazm?
Warto, żeby ci, którzy mają wątpliwości, mierzyli sobie poziom alkoholu we krwi.
No ale to wszyscy mamy sobie mierzyć. Pan ma sobie mierzyć, ja mam sobie mierzyć, społeczeństwo ma sobie mierzyć. 21 milionów ludzi wsiada, powinno wsiadać co rano do samochodu i patrzeć.
Ja bym tkwił w szczególe. Sądzę, że taki alkomat, który by dał nam pewność co do rzeczywistego poziomu alkoholu we krwi, no to są grube pieniądze i to absolutnie nie stać się z Polaków na to. A taki alkotest za kilkanaście czy kilka złotych, to może tylko nieszczęścia napytać.
Tu na budę taki. No ale dobrze, ale prezydent będzie wybijał to rządowi z głowy?
Ja myślę, że i pan premier, i rząd z fazy pewnej idei teraz przejdzie do fazy konkretyzacji i myślę, że wątpię, żeby ta propozycja została podtrzymana.
Tak? Myśli pan, że umrze śmiercią naturalną?
Pomysł był dobry. Masz wątpliwości? Zmierz sobie. Sam w życiu parę razy sobie mierzyłem i prawdę mówiąc, 3 alkomaty, 3 różne pomiary, no bo każdy znajomy ma inny alkomat. I w gruncie rzeczy jedną tylko naukę wyciągnąłem. Trzeba przestać korzystać z tej przyjemności. Kilka godzin nie
po
wcześniej.
Nie pić.
Nie tyle nie pić, bo jak człowiek lubi akurat, to nie jest mój przypadek. To jak mu powiedzieć nie pić? Równie dobrze można nie oddychać dla części osób. Natomiast żeby była pewność i żeby nie było potem kłopotu na drodze, to trzeba mieć wyspecjalistyczny sprzęt.
Rozumiem, że wykazuje pan sceptycyzm dla tego pomysłu, najdelikatniej powiedziawszy.
Praktycyzm, znaczy podzielam...
Praktycyzm przerodzający się w sceptycyzm.
Podzielam intencje, podzielam chęć, natomiast myślę, że jak z wieloma pomysłami, jak zacznie się to zamieniać w konkret, to się okaże, że bardzo łatwo można dziecko z kąpielą wylać.
Czy nic z tego nie będzie?
Nie wiem tego. Ufam w rozsądek premiera w każdej innej sprawie. Jestem przekonany, że...
Ufając ten rozsądek, myśli pan, że odłoży ten pomysł do lamusa?
Patrzył z ciekawością na kształt ustawy, która będzie miała to uregulować.
O ile kiedykolwiek ujrzymy jakąkolwiek ustawę.
Nie, myślę, że jeśli chodzi o inne rozwiązania, to tak.
A propos kierowców i jeżdżenia na trzeźwo, Autostrada Wolności i Solidarności, nie za nadto pompatyczne nazwy?
Nie, ja uważam, że po pierwsze to jest zwrócenie uwagi na to, co jest w naszym życiu najcenniejsze, czyli wolność, ale...
Ale czy trzeba zwracać na to uwagę, nazywając kawałki, no długiego, bo długiego, ale jednak tylko asfaltu, takimi nazwami z górnej półki, z wysokiego C?
Trzeba na pewno... Bez wolności to już sobie życia nie wyobrażamy, ale moim zdaniem coraz bardziej pustym dźwiękiem staje się dla nas Solidarność.
Panie profesorze,
chcę
zgoda,
to powiedzieć jako człowiek lewicy i jestem mile ujęty, że prezydent wcale nie lewicowych przekonań chce nasycać naszą wolność Solidarnością, czyli lewicową wartością.
Wszystko zgoda, panie profesorze, tylko czy akurat autostrady? Świat nazywa autostrady lekko, łatwo i przyjemnie. Słońca, północna, morska, a my...
Panie redaktorze, jak żylibyśmy w państwie, które od 1000 lat było niezagrożone, jeśli chodzi o wolność jego i Solidarność, to byśmy też się cieszyli słońcem, akurat nie pod naszą szerokością.
Czy co, my rozdzieramy szaty?
Nie rozdzieramy.
I mówimy wolność, Solidarność.
Nie,
tak się będą nazywały nasze autostrady.
Nie, dlaczego? To wie pan...
Czy uważa pan, że bolesna i trudna historia narodu polskiego powinna znaleźć odzwierciedlenie również w nazwach
autostrad?
Ale
to jest w tej propozycji prezydenta nie tylko... ukłon w stronę naszej przyszłości. Tylko to jest też pewien drogowskaz w stronę naszej teraźniejszości i przyszłości. To jest właśnie przekonanie, że po prostu o wolności zawsze trzeba pamiętać, bo jak się wolności nie pielęgnuje, to ona się potrafi wyrodzić w bardzo karykaturalne formy, a o solidarności to naprawdę w Polsce trzeba pamiętać, bo tej solidarności jest coraz mniej.
A na trzecią autostradę, bo jeszcze trzecia jest autostrada, ta na dole mapy, czyli na południu, to nie starczyło już pomysłu? Czy nie ma żadnej idei, której prezydent chciałby poświęcić trzecią autostradę?
Tego nie wiem, ale będę bronił tego pomysłu i wydaje mi się, że...
Nie ma pan innego wyjścia.
Dlaczego?
No jako doradca prezydenta, wyobraża pan sobie, że prezydent zgłasza jakiś pomysł, a pan mówi fatalny, nie, beznadziejny.
Docenia pan swobody, jaką mamy w kancelarii. Zawsze mogę powiedzieć, że to nie jest obszar moich zainteresowań, bo rzeczywiście drogi nie są obiektem zainteresowań doradcy do spraw historii.
Ale pompatyczne nazwy już są.
Nie są pompatyczne, są bardzo, bardzo na czasie i moim zdaniem trudno. A po tym, jak chce nazwać taką autostradą słońca i co będzie z odśnieżaniem potem?
No to można śniegu albo zimową nazwać. Albo wschód-zachód, północ-południe. No, proste nazwy.
Myślę, że jeśli by urządzić taki ogólnonarodowy plebiscyt, to te nazwy by były akceptowane.
Ale czy prezydent zgłosił w tej sprawie jakiś projekt ustawy? Bo chyba nie ma sposobu na nazywanie autostrad innego niż ustawowego.
Na pewno legislatorzy sobie z tym poradzą.
Ale rozumiem, jak nie będzie wyjścia, to i ustawa się prezydencka
pojawi.
Jeśli
by się okazało, że ta rzecz wymaga aż ustawy, to myślę, że nie będzie żadnego kłopotu, żeby taką krótką ustawę przygotować. Ale sądzę, że to w ramach obowiązującego ładu prawnego jest absolutnie do zrealizowania.
I te autostrady tak zostaną nazwane, bo tak chce prezydent.
Taka jest propozycja, taka jest idea prezydenta. Mnie się podoba. Myślę, że tyle tylko, że właśnie warto pamiętać, że to jest nie tylko nawiązanie do historii, ale też i projekcja ku przyszłości.
Czy utyskiwania prezydenta na brak partii reform to oznaka rozdźwięku w obozie władzy?
Nie. Przecież prezydent te słowa kierował do całej sceny politycznej.
No tak, ale w stosunku do własnej partii, rodzimej partii szczególnie chyba.
No bo to jest partia najbardziej znacząca, współrządząca i jako to ten dominujący koalicjant.
Gdzie prezydent ma szukać partii reform, jak nie w jego ukochanej platformie?
Prezydent namawia wszystkich polityków do tego, żeby odpuścili sobie trochę populistyczne hasła i jednak...
Tuska też.
Wszystkich, ponieważ bardzo wysoko ceni Tuska. Im wyżej kogoś ceni, tym bardziej do niego te słowa adresuje.
I jest trochę rozżalony po OFE.
Panie redaktorze, nauczyciel przede wszystkim adresuje swoje postulaty do tej lepszej części klasy. No nie wymaga, żeby negusy z tylnych ławek stały się prymusami, więc tak samo, jeśli prezydent apeluje do świata polityki o to, żeby wrócić do polskich reform, to apeluje też do prymusów polskiej polityki, do premiera Tuska, jak rozumiem, w pierwszej kolejności, bo go bardzo wysoko ceni.
Ale skoro nie ma partii reform, to może prezydent by ją stworzył?
Nie, prezydent Rzeczypospolitej nie jest od tworzenia partii prezydent.
Ale od namawiania polityków do tego, żeby stworzyli taką partię, już by mógłby być.
Nie. I polska konstytucja bardziej w swoim duchu niż w zapisach od prezydenta oczekuje, żeby się nie angażował w działalność partyjną. I polskie doświadczenie 25-letnie już blisko pokazuje, że jak prezydent zaczyna być sztandarem jakiejś partii jednej istniejącej albo kombinuje, żeby nową założyć, to staje się bardzo nieskuteczny.
A są tacy, którzy zakradają się po nocach do Pałacu Prezydenckiego i namawiają: Bronisławie, na koń siadaj, za szablę chwytaj, partię zakładaj, partię reform?
Stosunek prezydenta do partyjności jest przecież powszechnie znany.
Jest taki jak Piłsudskiego?
Nie, Piłsudski walczył z partiami politycznymi, zakładając swoją właśnie, przecież BBWR był rządzącą partią, tak.
To prawda, Piłsudski nie był prezydentem, no ale to o tej ścieżce właśnie mówię.
Prezydent był wychowany w kulcie Piłsudskiego i
ale do tego stopnia
wielkim szacunkiem darzy Piłsudskiego, ale naprawdę nie marzy się Piłsudskiemu Polska pomajowa i prezydent nie zamierza przywracać Polski pomajowej.
Zwłaszcza, że z siadaniem na kasztankę byłoby słabo, bo prezydent coś kontuzjowany podobno ostatnio.
Ale nie przy jeździe konnej. No, prezydent doznał kontuzji, tak, narciarskiej, ale wszystko jak na najlepszej drodze. Prezydent urzęduje,
ale
normalnie
nie
funkcjonuje. Pamiętam to, że wczoraj była piękna uroczystość w pałacu, w Belwederze, bo prezydent funkcjonuje w Belwederze.
Ale siedział, a nie stał.
Siedział, ale właśnie powiedzmy jaka. To znaczy prezydent objął patronat nad stuleciem czynu legionowego. Chciałby dopełnić te uroczystości 25-lecia polskiej wojny. wolności.
Ale jak jest z tą formą kontuzjowanego prezydenta? Rzeczywiście coś jest nie tak? Ma nogę w gipsie? Bo to jest jakoś ukrywany sekret kancelarii.
Ja jestem doktorem historii, panie rektorze, nie doktorem medycyny.
Widzi go pan, czy ma nogę w gipsie, czy nie?
Ale nie leczę ludzi i nie diagnozuję jako lekarz.
No, coś tam musi być nie tak, skoro tak to wszyscy ukrywacie.
Panie redaktorze, przecież niczego nie ukrywamy. Prezydent funkcjonuje, jest pokazywany. No, miliony Polaków doznają takich kontuzji i wiedzą, że ich sprawność ruchowa jest potem ograniczona. Co tu? Niczego nie ukrywamy. Przecież jestem szczery do bólu.
Tomasz Nałęcz, szczery do bólu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wróćmy do polskich reform. Powtarzał prezydencki apel do Donalda Tuska, gość kontrwywiadu RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.